aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Stolico mądrości, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moi drodzy, ostatni dzień naszych rozważań ma dotyczyć tych ostatnich słów credo, naszego wyznania wiary, które powtarzamy w każdą niedzielę. Mówiliśmy już: wierzę w Boga Ojca, wierzę w Jezusa Chrystusa, a dzisiaj chcę powiedzieć: wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Moi drodzy, Duch Święty, trzecia postać Trójcy Świętej. Cóż tu powiedzieć? Bardzo mało można powiedzieć o Duchu Świętym. Dlatego, że nawet kiedy przeglądałem katechizm Kościoła katolickiego, to jest tam dosyć mało o Duchu Świętym. Najwięcej w Piśmie Świętym o Duchu mamy w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie są pewne wzmianki, na przykład: na początku Duch Pański unosił się nad wodami. Niektórzy egzegeci mówią, że to jest właśnie Duch Święty, Duch Pański. Po hebrajsku ruach, tchnienie, powietrze. Duch Święty jest tchnieniem, jest powietrzem. Bez Ducha Świętego nie można żyć. On daje życie, ale też On pozwala nam powiedzieć: Jezus jest Panem. W pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale przeczytamy: bez pomocy Ducha Świętego nie można powiedzieć: Jezus jest Panem. A zatem, moi drodzy, Duch Święty to ta osoba Trójcy, która rozpala w nas wiarę. Jezus w czasie ostatniej wieczerzy bardzo dużo mówił o tym Duchu. Mówił: kiedy ja odejdę, poślę wam swojego Ducha i ten Duch wszystko wam przypomni, co wam powiedziałem. To Duch Święty czyni, że ci pierwsi chrześcijanie wiedzą, co mają głosić. Duch Święty czyni z tych pierwszych chrześcijan świadków. I proszę zobaczyć, co się dzieje do momentu, zanim ten Duch nie stąpił w taki bardzo widoczny sposób. Oto Piotr i jego kompanii, apostołowie, razem z Matką Najświętszą, zamknięci są w wieczorniku. Chłopaki boją się wyciągnąć nos za drzwi, bo czekają na to, co teraz Żydzi zrobią z nami. Mistrza nam ukrzyżowali. Co z tego, że zmartwychwstał? Oni go nawet widzieli, ale ciągle trzęsą spodniami. Ciągle się boją. I nagle w dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu Zielonych Świąt, Żydzi też tego dnia obchodzili wielkie święto, święto dziękczynienia za plony. Tego dnia w wieczerniku lekki szum. Popatrzcie, jaki Duch Święty jest łagodny. To nie jest nawałnica, to nie jest burza, to nie są pękające skały. Duch Święty jest bardzo delikatny. W lekkim powiewie przychodzisz, Panie, i stępuje na nich i daje im taki wyraźny znak. Nad każdym z nich ogniste języki. Oto apostołowie otrzymali Ducha, dar, na który czekał cały Kościół. I niektórzy mówią, że to jest dzień, w którym narodził się Kościół, bo Kościół rodzi się z przebitego boku Jezusa w dniu Pięćdziesiątnicy. I co się dzieje? Piotr dostaje takiej siły, że otwiera drzwi i wychodzi z wieczernika. On już pod wpływem Ducha Świętego dłużej milczeć nie może. Przestaje się bać. idzie na rynek i zaczyna mówić tym Żydom, których przed chwilą tak się lękał. Głosi im kerygmat, prawdę o Jezusie, o Jego nauczaniu, o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Potrzebny był Duch Święty, żeby Piotr nabrał odwagi. Wy ukrzyżowaliście Jezusa, mówi do Żydów. A oni patrzą i nie wiedzą, co zrobić. Więcej, zobaczcie, ten Duch Święty, jaką mądrość na tego faceta zlał. Przecież to był zwykły rybak, on nigdy się nie uczył żadnych języków. Nagle pod wpływem Ducha Świętego zaczyna przemawiać. Trzeba nam się modlić o Ducha Świętego dla naszych katechetów, księży, biskupów, nauczycieli, żeby tak przemawiali, żeby ci, którzy słuchają, rozumieli, o czym oni mówią. Tam w Jerozolimie wszyscy zrozumieli, mówili, co się dzieje. Na początku mówili, chyba się Piotr upił, bo gada coś. Piotr mówi, no przecież nie mogłem się upić, bo jest dopiero 10 rano. Jestem trzeźwy. W Polsce był też taki okres, że przed 13 nie było wolno. Jestem trzeźwy, mówię do was prawdę. I proszę państwa, ja bym chciał być takim kaznodzieją, jak on tamtego dnia. Bo wyobrażacie sobie, 3000 ludzi się nawróciło. Z jaką mocą on musiał przemawiać, że ci ludzie, mimo że im wyrzucał ich zbrodnie, że ukrzyżowali Jezusa, oni się nawrócili. Duch Święty uczynił wielką moc. Niech każdy stający na ambonie pamięta o tym, że to Duch Święty czyni z człowieka wierzącego przyjaciela Chrystusa. Nam, księżom, niekiedy się wydaje, że jak wyćwiczymy jakieś socjotechniki i nauczymy się świetnie mówić i pokończymy 10 kursów retorycznych, ludzie będą się nawracać. Guzik, prawda. Najwyżej przyjdą i powiedzą, o, ten fajnie gada, a tamten nudzi. Ale nawracać, kiedyś ja mam wuja księdza, ponad 40 lat już jest księdzem i mówi, siedział kiedyś w konfesjonale i ksiądz mówił kazanie, dosyć, że długo, to nudnie. No i mówi, tak siedział i sobie mówi, człowieku, no zmarnowany czas. Nagle kazanie się skończyło, gość przychodzi do spowiedzi, mój proszę księdza, prawie 30 lat nie byłem u spowiedzi, ale jak słuchałem tego księdza, co tam na ambonie mówił teraz, powiedział, muszę się wyspowiadać. Wtedy mój wuj mówi, że czuł, jak robi się czerwony. Duch tchnie, kędy chce. Niekiedy potrzeba jedno słowo, ale jeżeli ono jest z mocy Ducha Świętego, dokonują się wielkie rzeczy. Kiedy zaczyna się kazanie, zacznijcie się modlić o Ducha Świętego dla siebie i dla kaznodziei, żeby miał moc nie tylko pięknie mówić, ale żeby jego słowa miały moc nawracania. Duch Święty dał taką moc apostołom. Proszę państwa, trudno mówić o Duchu Świętym, ale podoba mi się pewien sposób, w jaki o Duchu Świętym mówili ojcowie Kościoła. Oni znowuż nie udowadniali, czy Duch istnieje, jak On istnieje, tylko oni mówili o działaniu Ducha Świętego. I proszę państwa, kiedy byłem wikariuszem pierwszy rok, mój proboszcz miał trochę bzika na tle starych zegarów. Skupował stare zegary, dawał je do remontu, wymieniał. Takie hobby starego kawalera. Mam nadzieję, że to wymarzą, bo podobno jest nagrywane, więc on się nie zna na komputerze. No i ja kiedyś mówię, kupię sobie też taki zegar, ale wpadłem na pomysł, że kupię sobie zegar z kukułką. Jak usłyszał, takie oczy zrobił, mówi do mnie człowieku, od razu będą wiedzieli, że jesteś ze wsi. Nie kupuj z kukułką, kup normalny zegar, taki z wahadłem. No przekonało mnie to, pojechałem do gościa, który takie zegary sprzedawał, naprawiał, ściągał tam, gdzieś na Allegro szukał, jeździł, cudował. Wchodzę, patrzę, jeden był no jak perła taki, wyświecony z takim orłem wielki, już widziałem, gdzie go powieszę, mówię, biorę tego. On mówi, tego księże nie, to jest bubel, to tylko ta obudowa jest ładna, ale w środku werk, ja nie wiem, jak to się w Warszawie nazywa, my poznaniacy używamy takich pruskich określeń werk. Mechanizm. Werk się liczy. To, że szafa jest ładna, liczy się zawartość. Jak ksiądz kupuje zegar, musi ksiądz pytać, z którego roku jest mechanizm. Jak mechanizm jest dobry, to tą obudowę można wymienić. To jest kwestia tam stolarza, później tego, co kładzie politurę, mechanizm. No i wybrałem taki, on mi wybrał, taki gorszy zegar. Nie podobało mi się zbytnio, ale później przywiozłem do domu, jak usłyszałem, jak zaczął bić. No po prostu bajka. 7 lat, chodzi bez naprawy, tylko go nakręcam. Słuchajcie, nic się nie psuje. To mnie przekonało, że nie jest ważna obudowa, tylko mechanizm. Mówię to dlatego, że teraz chcę przejść z tego Ducha Świętego na Kościół. Powiedziałem wam, że Kościół zrodził się w dniu Pięćdziesiątnicy. Nakręcał wszystko od początku Duch Święty. I proszę państwa, jeżeli my na ten Kościół, który trwa już 2000 lat, patrzymy tylko przez pryzmat obudowy, to zaczynamy się gorszyć, wszystko do nas dociera. Próbujcie popatrzeć na Kościół nie w tym wymiarze obudowy, tylko w tym wymiarze mechanizmu, który go nakręca. Kościół działa pod natchnieniem Ducha Świętego. Nie ma innej organizacji, związku, który tyle wieków by działał i żeby to się wszystko nie rozpadło. To mnie też przekonuje, że ten Kościół jest prawdziwy, że go nakręca Duch Święty. Ta obudowa się zmienia. Zobaczcie, jak zaczniemy śledzić historię, to niekiedy człowiek chce zamknąć książkę i powiedzieć, nic więcej o tym Kościele nie chce wiedzieć. Co oni tam wyprawiali, a co dzisiaj wyprawiają. Ale ten Kościół ciągle jest. I niektórzy zżymają się, mówią, musi się rozpaść. Nie. Bo Chrystus dał nam gwarancję, że Kościół jest wieczny, a odnawia go i uświęca, i daje mu siłę Duch Święty. To On czyni, że ten Kościół ciągle się odradza, On jest ciągle młody. Ten mechanizm jest najlepszy na świecie i obudowa się zmienia. I teraz, proszę państwa, kiedy patrzymy na Kościół w ten sposób, to wiemy, że Kościół jako wspólnota jest sakramentem zbawienia. W Kościele się zbawiamy. Ale dzisiaj ludzie mówią, proszę księdza, Bóg tak, Kościół nie. I znacie, na pewno słyszeliście to już niejednokrotnie. Chrystus utożsamia się z Kościołem. Pamiętacie tę scenę, jak święty Paweł pędzi na koniu do Damaszku, wiezie za pazuchą listy, które pozwolą mu wyciągać chrześcijan z domów i teraz będzie ich mordować. I nagle koń staje dęba, Paweł spada na ziemię i słyszy głos. Pawle, Pawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Przecież, moi drodzy, Paweł nigdy nie spotkał się oko w oko z Jezusem. Paweł prześladował wyznawców Jezusa. To jest niesamowite. Jezus mówi, prześladujesz mnie, prześladujesz mój Kościół. Mój Kościół to ja. Nie rób mu krzywdy. Jeżeli tak pomyślicie o Kościele, że on jest Chrystusowy, to nad Kościołem nie jeden raz zapłaczecie. Nad jego biedą, nędzą duchową, nad swoim proboszczem, który robi takie numery, że nie wiadomo, gdzie go schować. Ja niekiedy myślę, że gdybyśmy patrzyli na Kościół jak na mój dom, to w domu, jak dzieje się coś złego, to nie biegamy po ulicy, nie mówimy, słuchajcie, mój brat oszalał, moja siostra, nie, próbujemy pomóc. Oczywiście i na pewno, jeżeli ktoś by powiedział, to ma rację, że nie wolno chować niczego pod dywan, nie wolno udawać, że jesteśmy święci, ale nie wolno też wyciągać rzeczy i policzkować człowieka, tak robić z tego Kościoła taką chorągię, w którą się rzuca w lewo i w prawo. Kościół trzeba kochać jak rodzinę. Bóg tak, Kościół nie. Jeżeli ktoś tak mówi, to sprzeciwia się woli Chrystusa. Chrystus dał nam Kościół jako wspólnotę. Nie po to, żeby w tym Kościele robić jakieś szwindle. Ale jeżeli taki przykład dziecięcy, może pamiętacie to z religii, jak katecheta brał jedną zapałkę i tak pyk, złamana. I następną, a później wziął 10 zapałek i męczył się, nie mógł. Po to jest Kościół. Jak będziemy we wspólnocie, jak będziemy razem, to nas nigdy nie złamie, to nas zło nie złamie. Bo nawet jak będziesz widział, że coś jest złego, to albo tego człowieka upomnisz, albo się zgorszysz, albo weźmiesz różaniec i zaczniesz się za niego modlić. Widzisz swojego proboszcza, że robi źle. I jak to się kończy? Często to się tak kończy, że ja na przykład jadę do kogoś na wesele, jak studenci mnie zapraszają i ja już nie chcę jeździć, wiecie? Bo ludzie się dosiadają i wtedy się zaczyna. Albo się dosiądzie wuja Heniu, który mówi, ze mną to ksiądz musi wypić. Albo dosiądzie się jakaś ciotka i mówi, księże, a nasz proboszcz i się zaczyna. I co ja mam jej powiedzieć? Ja nie wiem, co powiedzieć. Ja się wstydzę. Wstydzę się niekiedy. Ale z drugiej strony pamiętam, jak byłem klerykiem i kobieta mi wyrzucała, że księża jeżdżą samochodem, a w mojej parafii był wikariusz, który jeździł tramwajem. Ja mówię, a ksiądz Adam? Łe, tam on jest dziwak. Proszę Państwa, niekiedy trzeba być oburzonym, ale pamiętam z dzieciństwa była taka organizacja, to chyba się nazywało Margaretki. Ludzie taką margaretkę dawali księdzu, to znaczy, że ktoś wybierał sobie księdza, za którego codziennie się modlił. Kiedy ostatnio modliliście się za swojego wikariusza, proboszcza, katechetę? Będzie się, to są ludzie na pierwszej linii frontu. Diabeł wali w nich, ile tylko się da, to co już mówiłem w ciągu tych trzech dni. Jak walnie księdza i ksiądz zgłupieje, to się gorszy województwo, cały świat. Trzeba otoczyć tych ludzi miłością. Wiecie, jak mi jest miło, jak wiem, że ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, modliłam się za księdza, modliłem się za księdza. Niekiedy tak jest, że ludzie wpadają w taki, teraz księdzu powiemy prawdę. I znam takiego wikarego, który w parafii ma polonistkę. I ona po każdym kazaniu niedzielnym przychodzi i mówi, proszę księdza, nie mówi się trzymie, tylko trzyma. Nie akcentuje się tak, tylko tak. Na początku, ale teraz jak on wychodzi na ambonę, to ma wszystko na kartce, tak się częściej i patrzy, czy ona jest. Co teraz mu powie? Jestem przekonany, że już we wakacje będzie prosił o zmianę, bo nie wytrzyma presji. No mówi tak, no to podaruj mu, niech już sobie mówi tak. Posłuchaj, co mówi, popatrz, jak on żyje. Ja rozumiem, że ktoś jest polonistą i nie może wytrzymać mojego poznańskiego akcentu. Ale posłuchaj, co mówię. Proszę Państwa, a wiecie, jak to buduje, jak nagle przychodzi ktoś i mówi, proszę księdza, 5 lat ksiądz jest w naszej parafii, ale jeszcze tak ksiądz nie mówił jak dzisiaj. To człowiek wraca do domu i zaczyna już przygotowywać kazanie, które będzie mieć za miesiąc. Popatrzcie, że ten ksiądz niekiedy jest jeden na kilka tysięcy i też potrzebuje, żeby go ktoś przytulił. I jak wy go nie przytulicie, to go przytuli jakaś butterfly. Pojawi się natychmiast taka gwiazda, która mówi, ten nasz wikary taki biedny, proboszcz go nie lubi, biskup go nie słucha, to jak się okna umyje, na kawę razem pójdziemy. A później mówią, patrzcie, co zrobił. Ja znam parafię, gdzie facet chodził, oburzał się, że do proboszcza przychodziła kobieta i mu sprzątała, gotowała. I poszedł do jednego i mówi, słuchaj Jasiu, no tak nie może być, żeby do naszego proboszcza tu przychodziła. A ten Jasiu mówi, słuchaj, zmieńmy to od razu, ustalmy dyżury. Jeden tydzień ja będę z moją żoną chodził, będziemy sprzątać, gotować, drugi ty, trzeci. Nie, mówi, no na to ja nie pójdę. Krytykować można bardzo łatwo. Tego księdza trzeba pilnować. Jak widzicie, że źle się dzieje, to idźcie do niego w trzech, w czterech, ale kierujcie się też taką ewangelijną zasadą. Najpierw w cztery oczy. Jeżeli traktujemy go jak brata, popatrzcie na swojego proboszcza jak na brata. I ktoś powie, teraz przyszedł ksiądz i nam będzie, nie, mówię wam, bo jesteście młodymi ludźmi i nas niekiedy trzeba mobilizować, ale trzeba też, tak jak wam powiedziałem, przytulić, a niekiedy zganić. Kościół jest jaki jest, ale my możemy mu pomóc. I w ogrodach watykańskich stoi taka nieduża figurka świętej Tereski od Dzieciątka Jezus i jest napis na cokole. Ja nie umiem dobrze francuskiego, więc jak się pomylę, a są tutaj ludzie znający, to bądźcie wyrozumiali. Jest napisane: J'aime l'église ma mère. Kocham Kościół, moją matkę. Proszę Państwa, kto z Was dzisiaj podpisałby się pod tym zdaniem? Kocham Kościół, moją matkę. Kochać Kościół. Tylko miłość może zmienić świat. Tylko naszą miłością do Kościoła możemy zmienić ten Kościół, że on będzie stawał się coraz lepszy. Tylko wołaniem Ducha Świętego możemy uczynić, że ten Kościół będzie sakramentem zbawienia dla wszystkich. I jeszcze jedna rzecz. Ten Kościół ma dwa wymiary. Jest tym Kościołem jako wspólnota, ale jest też Kościołem, który zbiera się na Eucharystii. Niekiedy tak jest, że my mówimy, proszę księdza, idę do Kościoła, jak czuję potrzebę, prawda? Ja wtedy mówię moim studentom, wyobraź sobie, że w niedzielę twoja matka zaprosiła cię na obiad. Upiekła mięso, jakie ty lubisz. Tata poszedł kupić wino, jakie on lubi. Wszystko jest gotowe, a ty dzwonisz i mówisz, dzisiaj nie przyjdę. Zjedźcie sobie sami, a ja przyjdę w środę, później jeszcze w czwartek, w piątek. I chodzisz nawet w tygodniu, byłeś tam 3 razy, ale w niedzielę mama z tatą zostali sami. Ten obiad już nie smakował. Tata najwyżej tym winem się upił. To już nie było to. Jak ty mówisz, ja w niedzielę nie wchodzę, tylko wejdę w tygodniu, nawet jeżeli wchodzisz, my potrzebujemy cię, bo jesteśmy we wspólnocie. Jak ty stajesz, to my jesteśmy silni dzięki temu, że ty tutaj jesteś i się z nami modlisz w niedzielę. Ty jesteś tym kolejnym, którego nie uda się złamać. Nie zostawiaj tej wspólnoty. Nie mów, że idę, jak czuję potrzebę. Niekiedy to jest wręcz... Ja nie wiem, co powiedzieć, jak ktoś mówi, że nie idzie, bo proszę księdza, bo duszno, bo coś tam sobie myślę, kuchnia, no co, brzydzisz się nas. Duszno ci, śmierdzi ci w kościele. Pomyśl, co ty mówisz. Inni mówią, nie chodzę, bo tam, proszę księdza, mieszkają takie dwie babki. Wie ksiądz? To są już takie jędze. One wyjdą z kościoła i zaraz tam jadą od góry do dołu po wszystkich. Ja wtedy mówię, wyobraź sobie, że one nie chodzą do kościoła. To byłyby dopiero jędze. Całe szczęście, że przychodzą. Nie wyszukuj, co ten kościół ma dobrego, negatywnego, tylko zadaj sobie pytanie, co ty możesz zrobić w tym kościele? Jak ty ten kościół możesz upiększyć swoją modlitwą, obecnością, pomocą? Byłem na pielgrzymce w Izraelu i jedna dziewczyna mi mówi, studentka taka, że lubi do nas przychodzić na rocha, bo schola, bo coś tam, a nie chodzi do siebie, do parafii. A dlaczego nie chodzisz? No bo nie lubi i koniec. Nie? A później się okazało, pytam, a słuchaj, a co ty byś mogła dać temu kościołowi? Gra na skrzypcach, na organach, pięknie śpiewa. Mówię, załóż jakąś scholę, idź do księdza, powiedz, w niedzielę zaśpiewam psalm, przyprowadzę swojego kawalera, on przeczyta. Nie. Tylko nastawienie takie, dajcie mi ile tylko wejdzie i traktuję Kościół trochę jak dobry teatr. Będzie przedstawienie i ksiądz lepiej, gorzej. I nigdy nie ma tego, jesteśmy wspólnotą. W rodzinie, jak zbliżamy się święta, to też myślimy, ten posprząta, ten podłogę umyje, tamten wypastuje, coś tam, ten dywan wytrzepie. I wszyscy jak szybko zrobimy, tak działa normalna rodzina. Pomyślcie tak o Kościele. Będę kończyć powoli. Mówiłem, że dzisiaj będzie krótko. Proszę Państwa, kocham Kościół, moją matkę. I dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że jestem dumny, że jestem w Kościele i że jestem w Kościele rzymskokatolickim. Jestem dumny dlatego, że kiedyś przyszło do mnie 2 chłopaków. Jeden chłopak, jeden mężczyzna taki. Świadkowie Jehowy przynieśli mi zaproszenie na takie uroczystości. Mieli jakiś meeting na stadionie. Dali mi to zaproszenie i pytali się, czy ja na to przyjdę. Ale dawali mi to w drzwiach, więc ja mówię, panowie, proszę bardzo, do salonu usiedli, pytam wodę, kawę, herbatę, był lipiec, gorąco, nic nie chcieli. Ale widzę, że oni zbytnio nie są zainteresowani tym zaproszeniem, tylko tak zaczynają krążyć, żeby gdzieś chwycić i zacząć temat. I księdzu dowali, że akurat tydzień temu w gazecie pisali o jakimś księdzu tam. I ja tak słucham tego wszystkiego i przyznaję im rację, że ten kościół jest taki obleśny. I mówię, słuchajcie, do tego młodego, 19 lat. Jak to się dzieje, że u nas w kościele są pijacy, bezbożnicy, rozpustnicy, a u was nie ma? Jak to jest, że ty mi opowiadasz o takiej świetnej wspólnocie? Mówi do mnie, widzi pan, dlatego tak jest, że my takiego człowieka raz, drugi, trzeci upominamy, a później mu dziękujemy. I wtedy już mu powiedziałem, wiesz co, kolego, to już jest po rozmowie. Ja bym nie chciał takiego kościoła, w którym wybieraliby tylko perły, a tych grzeszników usuwali. Nie chciejcie kościoła, który będzie kryształowo czysty, bo czasem nie będzie w tym krysztale miejsca dla was. Ja mówiłem do tego chłopaka, widzisz, synek, masz dopiero 19 lat, życie zaczynasz, a już tak twardo mówisz, jeszcze cię nic w życiu nie spotkało, jeszcze cię nikt nie oszukał, nie zdradził, jeszcze dzieci ci żadnego numeru nie wykręciły, a ty już tak opowiadasz z takim, jak to trzeba porządek robić. Poczekaj, nie bądź taki surowy, bądźcie miłosierni, bo ja jestem miłosierny. Mi podoba się ten kościół, że w nim są i grzesznicy, i święci. I powiem wam, że znam więcej świętych, mogę wam tu więcej wymienić nazwisk ludzi świętych, niż tych złych. Znam więcej kapłanów świętych, niż tych zepsutych. Tylko o świętych się nie pisze, bo po co? Tak powinno być. Jestem przekonany, że wy też więcej znacie osób dobrych niż złych. Nie szukajcie kościoła idealnego, bo może się okazać, że nie będzie tam miejsca dla was. Ale szukajcie kościoła, który się nawraca i który otwiera się na działanie Ducha Świętego i który mówi, Panie, uświęć nas w prawdzie. I w końcu jestem dumny z tego, że jestem w kościele, bo ten mój kościół zawsze stał i stoi na straży godności człowieka. Ten mój kościół, mimo że niekiedy traci, to walczy o życie. Ten mój kościół, chociaż niekiedy na niego pyskują, to rozsiewa wśród młodych patriotyzm. Ten mój kościół był tą twierdzą, w której my Polacy przetrwaliśmy największe dziejowe burze. To jest wspaniały kościół. Jestem dumny, że jestem księdzem. Jeszcze bardziej jestem dumny, że jestem katolikiem i że mieszkam w Polsce. Moi drodzy, za chwilę kończy się wszystko, będę wracać do Poznania. Piękne miasto. Gdybyście kiedyś jechali, to łacińskie powiedzenie mówi patet porta magis cor. Drzwi są zawsze otwarte, jeszcze bardziej serce. Przyjdźcie do Poznania, piękna katedra, tam się wszystko zaczęło. Tam zaczął się chrzest, tam zaczęło się chrześcijaństwo. Poznań jest piękny, ale Warszawa jest niesamowita. I nie mówię tego, żeby wam tu się, nie wiem, ale byłem niedawno w Krakowie i powiem wam, że tutaj jakoś bardziej mnie kręci. Jak chodzę i tak jak wam wczoraj mówiłem i sobie myślę, miasto niezłomne. Kraków nigdy tak nie cierpiał dla naszej ojczyzny, jak cierpiała Warszawa. Kraków nigdy nie przelał tyle krwi, co przelała Warszawa. I w Krakowie nie czuć tak mocno patriotyzmu ojczyzny, jak czuć ją tu w Warszawie. I bądźcie dumni, że możecie w tym mieście żyć, wzrastać, studiować. I na koniec, żeby wam trochę dopiec, mówią, że są tylko trzy uniwersytety w Polsce, które się liczą. Krakowski, bo najstarszy, warszawski, bo największy i poznański, bo najlepszy. Jeszcze jedno wam powiem, bo tu ksiądz opowiadał o tej składce i chciałem wam powiedzieć, jest taka anegdota, że dwie myszy rozmawiały w Poznaniu, myszy kościelne. Jedna mówi, no ja nie mogę żyć, ciągle hałas, ciągle śpiewają. Ta druga mówi, słuchaj, no a gdzie ty się wprowadziłeś? No mieszkam w kościele w organach. No widzisz. A ta mówi, słuchaj, a ja mam cały dzień spokój, cisza. A gdzie ty mieszkasz? W skarbonce. Wszystkiego dobrego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę. Proszę Państwa, proszę tak nie klaskać, bo może być ze mną jak z tym osłem w niedzielę palmową, jak osioł wwoził Pana Jezusa, to był przekonany, że te palmy są dla Niego. Więc ja myślę, że to klaski dla Ducha Świętego.
Księże Jacku, w imieniu naszego duszpasterstwa akademickiego w Świętej Annie pragnę Ci podziękować za to, że przygotowywałeś nas na święto Zmartwychwstania Pana Jezusa. Dziękujemy Ci z całego serca za Twój ton, który nieraz był opiekuńczo karcący. Dziękujemy Ci bardzo za to. Dziękujemy Ci, że tak niestrudzenie przez te 4 dni starałeś się stukać w naszą skorupkę niezależności, którą nieraz tak manifestujemy, młodzi. Dziękujemy Ci za słowo, w którym wykazałeś, że nasze życie nabiera sensu dopiero w relacji, osobistej relacji z Panem Bogiem. Bóg zapłać za Twoją obecność wśród nas. Bóg zapłać za naukę.
To była dla mnie radość i zaszczyt być z Wami w takim mieście, móc głosić rekolekcję. Dzięki Wam za to, że byliście, przychodziliście. Bóg zapłać.
To są najpiękniejsze kwiaty na świecie, orchidea.
Co do tych kwiatów, to rzeczywiście, ja powiem tak, ksiądz Jacek, można powiedzieć, jest moim przyjacielem i to jest piękna sprawa. I powiem tak, ja muszę zdradzić moją bolączkę, mianowicie... Wiecie, że od niedawna jestem rektorem i na ogół to i zawsze się zamawia tych rekolekcjonistów dobrych, minimum 3 lata wcześniej. Każdy miał termin zarezerwowany, a Święta Anna słynie z tego, że tu musi być nazwisko. Więc ja mówię tak, no ten nazwisko ma zajęte, ten następne nazwisko zajęte. I mówię, no co to będzie? Mówię, koniec świata. I jesteśmy na spotkaniu i mówię, Jacek, słuchaj, poprowadziłbyś rekolekcję Świętej Annie? Mówi, Świętej Annie, czy nie żartujesz? I ja mówię, no nie, no mój dobra. Potem przez, jak mi powiedziałem, 5 roku wcześniej, to on co tydzień dzwonił, czy nie, czy tylko nie zrezygnowałem z tego, żeby on poprowadził rekolekcję. Ja mówię, nie. I potem, uwaga. Jest telefon do rektoratu i ktoś do mnie mówi, proszę księdza, kto będzie prowadził na rekolekcję? Ja mówię, ksiądz Jacek Rogalski. Co to za nazwisko? Ale ja mówię, wie pani, no może nazwisko żadne, ale trzeba posłuchać. Ja powiem tak, księże Jacku, jestem Bogu wdzięczny i dziękuję za to, że postawił ciebie na mojej drodze życia. To jest bardzo ważna rzecz. I powiem tak, jesteś bliski w tym, że to, co mówiłeś, jest bardzo bliskie mojemu stylowi mówienia, ponieważ ja także chciałbym mówić prosto, natomiast tutaj zawsze mam ten bagaż taki, że tutaj trzeba mówić słowa, które dla większości są niezrozumiałe i wtedy mówią, że faktycznie, o, to dobry poziom. Tego słuchałem, ja powiem tak, credo, wierzę. Ja powiem, kochani, Pan Bóg jest bardzo prosty, wiara jest jeszcze bardziej prosta. Natomiast to my to wszystko komplikujemy i w tym życiu komplikujemy i Pana Boga, komplikujemy i wiarę i nam jest źle, cały czas szukamy. Naprawdę Pan Bóg jest w zasięgu ręki, On jest przy nas, wystarczy tylko otworzyć nasze serce i On jest w nas. Księże Jacku, dziękuję Ci za tą prostotę przekazania wierzę, credo. Te kwiaty, orchidee, jakbyście pojechali do księdza Jacka do Poznania, to powiem tak, 2 rzeczy są u niego ważne. To, co powiedział prawdę, zegar, Co prawda, jak u niego spałem, to on go wyłączył, mówi, żeby cię nie budził. I druga sprawa, całe mieszkanie jest w orchideach. Jacek to inaczej hiacynt, czyli kwiat. Myślę, że te kwiaty niech wspomina, niech przypomina...
Lepiej hiacynt niż narcyz.
Trochę z narcyzama.
On mi zarzuca.
Trochę z narcyzama i muszę powiedzieć tak, że jak prosiłem go tylko jedno, mówię, Jacek, błagam cię, żebyś nie mówił za dużo kawałów, bo mówię, jak będą się śmieli, to powiedzą, że rekolekcje były nie na miejscu, ale trochę się tam trzymał język za zębami, prawda, jak to można powiedzieć, i nie powiedział tych kawałów, które mi cały czas opowiadał, jak jechaliśmy do Katowic. A ja powiem tak.
Ale tylko
A powiem jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jedną rzecz. Jak chodziliśmy w Warszawie, to mówię tak, chodźmy do tego kościoła. Mówię, a co jest tu, prawda? Wszystko dotykał i jak byliśmy rzeczywiście przy tym kościele twórców i jest tam tabliczka Baczyńskiego, mówię, błagam cię, nie klękaj tylko. Jeszcze raz dziękujemy.
Dłużej gada niż ja. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.